Szanowni Państwo, ja tutaj Państwu teraz coś odpowiem. Ma Pani włączony ten dyktafon? Tak? Jest. Szanowni Państwo, jako wójt gminy odpowiedzialny za przestrzeganie również przepisów, również statutu, chciałbym Państwu przypomnieć kilka okoliczności. Projekty uchwał w myśl statutu są opiniowane przez odpowiednie komisje stałe. Projekty zostały Państwu w statutowym terminie przekazane.
Nieprawda, panie wójcie,
siedem dni przed zostały przekazane. Szanowni Państwo, kto ma inicjatywę uchwałodawczą, również w statucie jest określone. Oczywiście są to również kluby radnych. Ta uchwała jest uchwałą przygotowaną przez wójta gminy i ja wyraziłem już swoją opinię, że nie wyrażam zgody na jej zmianę, ponieważ wyrażenie takiej zgody mógłbym być pociągnięty do odpowiedzialności. Ponieważ mam tu przed sobą umowę, z której jasno wynika, że kwota 116 250 zł ma być przeznaczona na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metrów, oznaczonych w ewidencji gruntu jako obręb Tabor Wielki i Gola. Ta umowa jest podpisana przez wicemarszałka, dwóch wicemarszałków i wójta gminy. Z niej są określone zobowiązania. W związku z tym jeszcze raz, szanowni Państwo, ja uchwały nie zmieniam, ponieważ nawet gdybym chciał, nie chcę narażać się na odpowiedzialność. Państwo głosujecie nad uchwałą, którą Państwu przygotowałem. Oczywiście, czy ją przyjmiecie, czy nie, to jest Wasza sprawa. Macie Państwo również inicjatywę uchwałodawczą. Proszę przygotować na następną sesję, zgodnie z procedurą, swoją uchwałę. I tylko tyle. I tak tą sprawę w tym momencie pozostawiam. Panie Przewodniczący, projekt uchwały, który wszedł na obrady, proszę przegłosować. Jeśli Państwu nie odpowiada ten projekt uchwały, to Państwo albo uchwałę przyjmujecie, albo jej nie przyjmujecie. I tylko tyle. Ale poprawek na sesji w czasie głosowań robić nie zamierzam, nie chcę to robić na kolanie i narażać się na odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Tylko tyle.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że decyzją pana wójta, pani skarbnik, projektu uchwały nie poprawi.
Nie.
Szanowni Państwo, proszę o chwilkę cierpliwości. Chcę odnaleźć zapis statutowy, który mówi o przekazywaniu materiałów projektów uchwał. Także bardzo proszę o chwilkę cierpliwości. Jeżeli ktoś chciałby w tym czasie zabrać głos, chce coś powiedzieć na temat projektu uchwały, oczywiście bardzo proszę. Pani mecenas, ja chciałbym, aby Pani odniosła się do zapisu statutu, jest to paragraf 22, punkt 6. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu. Dzisiaj uchwalamy budżet, zmieniamy budżet.
To nie jest uchwalenie budżetu.
Ale
to nie
zmieniamy budżet.
Zmieniamy, tak.
Nie uchwalamy.
W zwykłym trybie. Bo uchwalanie budżetu, no to jest tryb określony w uchwale.
Tak jest.
To są inne terminy.
Tu jest zapis termin 10 przed sesją. Wydaje mi się,
że
kontynuacja myśli, że 10 dni jednak w sytuacjach, kiedy my rozmawiamy o budżecie.
Ma pan odpowiedź radcy, prawda?
Oczywiście, ja ją przyjmuję.
Wszystko.
Proszę, co w tej sytuacji Państwo proponują?
To jest porządek obrad. Proszę głosować. Tak albo nie?
W takim razie, jeżeli projekt po poprawkach Rady, pomimo tego, że została przegłosowana większością, nie zostaje poprawiony.
Nie ma czegoś takiego jak poprawki Rady wniesione na sesji do projektu składanego przez wójta. Ja Państwu to tłumaczę.
Ja proszę, panie wójcie.
Proszę bardzo. Staram się Państwa uchronić od olbrzymiego błędu.
Szanowni Państwo, w związku z tym, zgodnie z sugestią pani mecenas, proponuję, abyśmy przegłosowali projekt uchwały przygotowany przez pana wójta bez uwzględnienia poprawek przegłosowanych przez Radę. Jeżeli nie ma więcej uwag, zamykam dyskusję nad projektem i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały bez uwzględnienia poprawek. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o trzymanie ręką i wygórę, że skończę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się, ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada nie przyjęła uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Brany. Proszę o przedstawienie uzasadnienia.
Szanowni Państwo, tak jak na debacie przedsesyjnej Państwu przedstawiałem, Rada jest zobowiązana do końca maja przyjąć stawki obowiązujące w gminie. Tylko tyle z mojej strony. Co?
Proszę, czy jakieś pytania do uzasadnienia? Tak, jeżeli nie ma, czytam projekt uchwały. Projekt uchwały tutaj z właściwymi stawkami jest dostępny na stole Rady, także jeżeli ktoś chciał, to bardzo proszę. Uchwała numer 44 przez 181.
Dobrze.
Proszę poprawić, ponieważ nie przyjęliśmy uchwały poprzedniej, więc uchwała numer 181 z 2017 Rady Generalnej z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na Rady Generalnej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 ze zmianami, artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, tekst jednolity dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 827, artykuł 24 ust. 1 i 5 z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tekst jednolity dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 328, uchwala się co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a także za zbiorowe odprowadzanie ścieków są taryfami niejednolitymi, zawierającymi różne stawki opłat dla niżej wymienionych grup oraz usług. Grupa pierwsza. Właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy domów mieszkalnych wielolokalowych, właściciele i zarządcy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, gospodarstwa rolne, jednostki organizacyjne podległe gminie. Grupa druga. Pozostali odbiorcy. Punkt drugi. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które nie będzie brane zgodnie z poniższymi stawkami. Pierwszy. Cena za pobór 1 metra sześciennego wody z wodociągu. Litera A. Grupa pierwsza. 2,45 plus należny podatek VAT. Litera B. Grupa druga. 2,65 plus należny podatek VAT. Punkt drugi. Cena za odprowadzenie 1 metra ścieków do kanalizacji sanitarnej. Litera A. Grupa pierwsza. 5,77 plus należny podatek VAT. Litera B. Grupa druga. 6,20 plus należny podatek VAT. Punkt trzeci. Miesięczna opłata abonamentowa zawodowej w wysokości 1 zł plus należny podatek VAT. Paragraf drugi. Taryfa, o których mowa w ustępie pierwszym, w paragrafie pierwszym ustęp drugi, obowiązują od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 maja 2018 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brani. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku. Czy są jakieś uwagi, wnioski do wspólnego projektu? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję nad projektem i zarządzam głosowanie nad uchwałą. Proszę o głosowanie poprzez podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Brany. Proszę o przedstawienie uzasadnienia.
Szanowni Państwo, tak jak na debacie, to jest nieruchomość wydzielona pod umiejscowienie trafostacji takiego punktu przesyłowego dla energetyki, dlatego jest to w trybie bezprzetargowym. Jest to niewielki teren, jesteśmy zobowiązani, jeśli chcemy mieć zaopatrzenie między innymi przedszkola w odpowiednie jakość prądu, w cudzysłowie napięcie, natężenie, tak powinniśmy podjąć tą uchwałę. Chociaż mogę się teraz bać, czy Państwo wiecie, że budujemy, że przygotowujemy tak przedszkole. To jest również, Szanowni Państwo, przeznaczeniem dla całej ulicy, dla wszystkich mieszkańców, także to nie tylko pod samo przedszkole jest, także.
Dziękuję za przedstawienie uzasadnienia. Czy są jakieś pytania do tego, co Państwo usłyszeli? Jeżeli nie ma, odczytam projekt uchwały, spytam tylko. Ten projekt, on nie uległ zmianie od momentu, kiedy otrzymaliśmy go na wspólnym posiedzeniu Komisji Prawnej Rady.
Nie, nie uległ zmianie, ponieważ służebność dojścia przez naszą działkę do tej działki może ustanowić wójt, także nie będziemy tu się skupiać jeszcze ze służebnością dojścia.
Dziękuję za wyjaśnienie. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 44 przez 182 przez 2017 Rady Gminy Bralnic dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bralnic. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 13 ust. 1, artykułu 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 2147 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Bralnic wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1018/23 położoną w miejscowości Bralnic, Obręb Bralnic o powierzchni 0,0036 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził siewkę wieczystą o numerze KZ1E łamane przez 00044298 łamane przez 7. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bralnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powierzchni. Czy są jakieś uwagi i wnioski do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję nad projektem. Zarządzam głosowanie nad uchwałą. Proszę o głosowanie poprzez podniesienie ręki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bralnic oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Proszę o przedstawienie uzasadnienia.
Szanowni Państwo, tak jak na debacie, ponieważ te przepisy, te interpretacje, również wyroki sądowe wskazują na to, że powinniśmy również podstawy prawne, które się zmieniają, wskazują na to, że uchwała dotychczasowo obowiązująca nie spełnia wszystkich wymogów. Stąd też złożyłem taką uchwałę na Państwa ręce w czasie debaty 17. Od Państwa teraz zależy, jaką oczywiście podejmiecie decyzję. Dziękuję bardzo. Czy przygotujecie może sobie własną uchwałę? Proszę bardzo, dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do uzasadnienia? Nie mam takiej rzeczy, proszę Państwa, ja czuję się w obowiązku poinformowania, ponieważ zwróciłem się do Pani Mecenas z prośbą o przedłożenie opinii. Zadałem dwa pytania. Chciałem wiedzieć, może przeczytam, jak te pytania brzmiały. Proszę wskazać, w związku z przedłożeniem przez wójta gminy Bralnic projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych, proszę o pisemną odpowiedź na poniższe pytania w celu zapoznania Rady z Pani odpowiedzią. Pierwsze pytanie. Proszę wskazać podstawy prawne, z których literalnie wynika obowiązek regulowania wysokości diet radnych w zależności od uczestnictwa w posiedzeniach komisji, rady lub w sesjach. Pytanie drugie. Proszę wskazać przepisy prawne, które nakładają na przewodniczącego rady obowiązek odbywania dyżurów. Otrzymałem pismo w dniu dzisiejszym od Pani Mecenas chwilę przed sesją. Pismo jest czterostronicowe. Ja je oczywiście przeczytałem. Z pisma wynika, iż zdaniem Pani Mecenas rada ma taki obowiązek, żeby regulować to w ten sposób. Jak również interesuje tutaj przepisy oraz pewne wyroki w taki sposób, że jednak przewodniczący też powinien odbywać swoje dyżury. Jednocześnie nie znalazłem w tej opinii przepisu, który by w sposób literalny o tym mówił. Także jeżeli chcecie Państwo, odczytam tę rozstrzygającą opinię, tak? Tak, to proszę, pozwólcie Państwo, że usiądę. Pytanie pierwsze. Artykuł 24 ustawy o samorządzie gminnym stanowi: radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub delegowany. Artykuł 25 ustęp 4. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Radny nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, lecz ma prawo do diety, która jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu. Ustalenie wysokości diety radnego należy do kompetencji Rady Gminy. Rada Gminy podejmuje uchwałę określając zasady przyznawania diet radnym. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1999 roku, sygnatura akt 3/SA 1580/99, z użytego przez ustawodawcę sformułowania na zasadach ustalonych przez Radę wynika, że pozwala on Radzie Gminy na dyskrecjonalne działanie. W pojęciu zasady mieści się zarówno tryb rozliczeń diet i kosztów podróży, jak i sposób określania ich wysokości. W przypadku ustalenia ryczałtowego wypłacenia diety Rada powinna w uchwale jednoznacznie określić zasady, na jakich należy potrącić dietę radnemu w przypadku nieobecności na sesjach, posiedzeniach komisji, czy też ewentualnie w innych pracach, do których był zobowiązany. Zgodnie z tymi przepisami Rada Gminy uprawniona jest do ustalania zasad, na jakich będą przysługiwać radnym diety, to jest świadczenia stanowiące zwrot wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu. Z zastrzeżeniem, że ustalając wysokość diet należy brać pod uwagę funkcje przepełnione przez radnego. Oznacza to, że Rada ustalając powyższe zasady musi po pierwsze uwzględnić sytuację, gdy radny nie wykonuje swoich obowiązków, znajduje się nie uczestniczy w obradach sesji lub pracach komisji, do której został wybrany, a po drugie ustalając konkretną wysokość diet musi wziąć pod uwagę pełnienie przez radnego funkcji w Radzie. W ocenie prawnej uchwalenie diet bez podpisu przez Radę nie jest dietą, tylko stałym wynagrodzeniem, które w żaden sposób nie jest uzależnione od poniesionych przez radnych kosztów związanych z pełnioną funkcją. Tymczasem, jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, dieta radnego nie jest wynagrodzeniem pracowniczym, lecz zwrotem części wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 października 2003 roku. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2014 roku, w którym czytamy, że użyty przez ustawodawcę w artykule 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wyraz dieta należy rozumieć jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Jeżeli dieta sprowadza się do wyrównywania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji przewodniczącego Rady, to osoba pełniąca funkcję przewodniczącego zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem tej funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia przewodniczącym. Dlatego w sytuacji, gdy dieta jest wypłacana w formie ryczałtu, brak potrąceń za przypadki nieobecności na posiedzeniach Rady sprawia, że nie mamy do czynienia ze świadczeniem kompensacyjnym. Pytanie drugie. Mandat radnego to zbiór praw i obowiązków reprezentanta wspólnoty samorządowej, który obejmując swą funkcję zobowiązuje się przestrzegać prawa i rzetelnie wykonywać obowiązki. Według słownika języka polskiego prawo oznacza m.in. uprawnienie przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami. Artykuł 23 stanowi: radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Ustawy nie określają, jak radny ma utrzymywać stałą więź z mieszkańcami. Najbardziej rozpowszechnioną formą są dyżury. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest, aby dyżury radnych odbywały się w urzędzie gminy bądź starostwie powiatowym. Dodatkowo podczas dyżurów powinien wykonywać czynności takie jak analiza i przyjmowanie oświadczeń majątkowych,
Ponadto przewodniczący obowiązany jest na wniosek wójta w powiecie zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy bądź powiatu zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a także obowiązany jest na wniosek wójta wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Zgodnie z artykułem 24h ustawy o samorządzie gminnym, artykułem 25c ustawy o samorządzie powiatowym, przewodniczący przyjmuje oświadczenia majątkowe rady. Wezwanie do odbycia kary. Ponadto na podstawie artykułu 28g ustawy o samorządzie gminnym na przewodniczącym spoczywa obowiązek odbierania od sądu wezwania do odbycia przez wójta kary pozbawienia wolności albo aresztu w przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 1 punkt 2 i 3 tego przepisu, a w terminie 48 godzin od podjęcia wiadomości o zaistniałej jednej z okoliczności, o których mowa w ustępie 1 tego przepisu, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności. I punkt 1. Przyjęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, albo punkt 2. Konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w artykule 28h w związku z przepisem ustępem 2, albo punkt 3. Konieczności wydarzenia osoby, o której mowa w artykule 28h w związku z przepisem ustęp 3. Zgodnie z artykułem 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązku następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. W celu złożenia przez wójta tego ślubowania przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Zwołanie sesji. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia o sesji Rady Gminy na takich samych zasadach jak radny przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Artykuł 37a ustęp samorządu gminnego. Wykonywanie czynności pracowniczych. Zgodnie natomiast z ustawą o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Podpisywanie uchwał. W tym miejscu warto również podnieść, iż ustawa powiatowa przewiduje wprost dodatkowe zadania dla przewodniczącego Rady Powiatu. Otóż zgodnie z artykułem 43 ust. 2 ustawy samorządu powiatowego akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący Rady Powiatu i kieruje do publikacji. W ustawie o samorządzie gminnym brakuje takiego przepisu, dlatego też brakuje bezpośredniej podstawy prawnej dla czynności podpisu przez przewodniczącego Rady Gminy uchwał tej Rady. Wydaje się, iż ma to jedynie charakter zwyczajowy. Podobnie rzecz się dzieje z uchwałami Rady powiatu niebędącymi aktami prawa miejscowego. Wykonywanie uchwał Rady. Sądownictwo uznało także, iż inne kompetencje przewodniczącego, w jednym z wyroków bowiem sąd stwierdził, iż jeżeli skarga dotyczy uchwały Rady Gminy, a zatem dotyczy działalności Rady jako organu stanowiącego gminy, to nad przewodniczącym Rady jako osobie, której zadaniem ustawowym jest organizowanie pracy Rady, ciąży także obowiązek dopilnowania, w jaki sposób uchwały Rady są wykonywane. Próba przerzucenia odpowiedzialności na burmistrza gminy nie może być uznana za okoliczność wyłączającą odpowiedzialność przewodniczącego Rady. Delegowanie radnych. Radny może być delegowany w podróż służbową. Termin, miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego. Z kolei czynności tych wobec przewodniczącego Rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez Radę. Obsługa korespondencji kierowanej do Rady. Ograniczenie roli przewodniczących Rad wyłącznie do organizowania pracy Rady oraz prowadzenia jej obrad może budzić wątpliwości w zakresie postrzegania tej funkcji przez np. osoby z zewnątrz. Jeżeli przewodniczący Rady nie reprezentuje Rady na zewnątrz, to de facto zostaje pozbawiony wypowiadania się w jej imieniu, nawet w najdrobniejszych kwestiach. Dosłownie i rygorystycznie przestrzeganie tej zasady może spowodować komplikacje w relacjach Rady, sesje mogą odbywać się raz na kwartał, z organem wykonawczym czy pracownikami urzędu lub starostwa. Problemy te mogą pojawiać się również w relacjach z mieszkańcami gminy i powiatu, kierującymi do Rady swoje sprawy czy sprawy dotyczące gminy lub powiatu. Trudno jest nawet uzasadnić prawo przewodniczącego do obsługi bieżącej korespondencji kierowanej do Rady czy adresowanej do przewodniczącego, biorąc pod uwagę, że do korespondencji tej zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Rada, przyznając znacznie wyższą dietę przewodniczącemu, bierze pod uwagę zwiększone obciążenia pracą. W gminie Bralin dyżury przewodniczącego pełnione były przez wszystkich radnych pełniących tą zaszczytną funkcję od początku lat 90. Podstawa prawna, artykuł 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 14 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Treść przepisu. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczania wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący o starszym wiekiem. Podpisany radca prawny magister Ewa Brzozowska. Proszę, czy ktoś chciałby jeszcze w dyskusji? Panie Wójcie, może pomyślmy o jakiejś możliwości nagrywania audiowizualne, będzie panu łatwiej. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, odczytam państwu projekt uchwały. Panie Janku, będzie uchwała numer 183, tak? Uchwała nr 44 czy 183 2017 Rady Gminy Bralnik z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bralnik oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Na podstawie artykułu 25 ustępów 4, 6 i 8 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 ze zmianami. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, dziennik ustaw nr 61, pozycja 710 i paragrafu 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, dziennik ustaw nr 66, pozycja 800 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Ustala się miesięczną dietę dla radnych Rady Gminy Bralin pełniącej następujące funkcje. Punkt 1. Przewodniczącego Rady Gminy Bralin w wysokości 88% minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem ustępu 2. Punkt 2. Zastępców przewodniczącego Rady w wysokości 23% minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem ustępu 2. Punkt 3. Przewodniczących komisji w wysokości 23% minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem ustępu 2. Punkt 4. Radnych niepełniących funkcji wymienionych w punktach 1 do 3 w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem ustępu 2. Ustęp 2. Stawka diety nie może być wyższa niż kwota wynikająca z przepisu artykułu 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Paragraf 3. Radnemu pełniącemu różne funkcje w Radzie Gminy Bralin przysługuje tylko jedna dieta w najwyższej wysokości. Paragraf 4, ustęp 1. Diety podlegają zmniejszeniu w następujących przypadkach. Punkt 1. Za każdorazową nieobecność na sesji 30%. Punkt 2. Za każdorazową nieobecność na komisji, której radny jest członkiem 20%. Punkt 3. Za każdorazową nieobecność na wyznaczonym dyżurze przewodniczącego Rady 20%. Ustęp 2. Nieobecność radnego wynikająca z delegowania do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie nie powoduje zmniejszenia diety. Paragraf 5, punkt, ustęp 1. Ustalona dieta będzie wypłacona miesięcznie z dołu do 28 dnia każdego miesiąca na konto bankowe ustalone przez radnego. Na tym poziomie chciałbym się kończyć. Proszę, czy ktoś do treści uchwały chciałby się odnieść?
To jest dalsza część tej uchwały, nie?
No niestety ja mam taką. Takie materiały otrzymuję. Paragraf 5, ustęp 1, odczytałem ustęp 2. Zmniejszenia diet, o których mowa w paragrafie 4, ustęp 2, dokonuje się w oparciu o listy obecności na sesjach, komisjach oraz dyżurach. Ustęp 3. Rozliczeń wypłat diet dokonuje referat gospodarki finansowo-budżetowej Urzędu Gminy Bralin. Paragraf 6. Ustęp 1. Podróże służbowe radnych zleca przewodniczący Rady. Ustęp 2. W stosunku do przewodniczącego Rady podróż służbową zleca pierwszy wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności drugi wiceprzewodniczący Rady. Ustęp 3. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Dziennik ustaw nr 46, pozycja 800 z późniejszymi zmianami.
Ustęp 4. W przypadku przejazdów podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy Braniów radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdów według stawek ustalonych na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dziennik ustaw nr 27, pozycja 271-211. Paragraf 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Bralin, uchwała nr 17/85/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych zmienioną uchwałą nr 45/248/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 roku. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Proszę, otwieram taką dyskusję z propozycją. Bardzo proszę, radny pan Jankiewicz.
Zgadzam się z tym, że być może kto jest nieobecny na sesji powinien mieć potrącane, jednak nie ma tutaj nic na przykład o usprawiedliwieniu nieobecności. Z drugiej strony odpukać zachoruje ktoś. Miesiąc czasu będzie chory. Odbędą się, powiedzmy, jedna normalna sesja, jedna sesja nadzwyczajna. To już mamy 30% i trzy komisje, czyli mamy, przepraszam, 60% i trzy komisje, w których mamy już też 60% do odciągnięcia, razem jest 120. To, przepraszam, rady będzie płacił, dopłacał do tego, żeby nie było. Nie wiem, no, procentowe tutaj to wydaje mi się trochę dziwnie. Nie wiem, może ktoś jeszcze coś...
Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby głos w tej sprawie? Bardzo proszę, radny Jerzy.
No, w trzech komisjach. Natomiast wydaje mi się, że te potrącenia są akurat małe, mało restrykcyjne. To po pierwsze, 30% ja za sesję niestety. Tylko należałoby rozbić sesję zwyczajną i nadzwyczajną. Sesja nadzwyczajna powinna być, ona jest w innym trybie zwoływana i rzeczywiście można to zostawić 30%, natomiast sesja zwyczajna powinna być droższa, czyli powinno 50% diety. Natomiast sesja nadzwyczajna rzeczywiście jest to w krótkim terminie i to są różne no, może być trudniej być na takiej sesji. Natomiast na nieobecność na komisji no też 20-25% więcej. Tak, żeby to było równo liczyć, jak tracić to stówę, a jak nie tracić to...
Proszę, ja mam jeszcze pytanie. Czy wszyscy z Państwa są w dwóch komisjach? Bo to niekiedy jest tak, że ktoś jest w jednej, przyjdzie sobie tam raz na jakiś czas i jest zadowolony życiem.
To jest chyba lepsze.
No ja wiem, że są wszyscy w dwóch przynajmniej.
Nie ma obowiązku.
No też mówię, to nie jest to sprawiedliwe, no bo ktoś przyjdzie, jedna komisja jest raz na trzy miesiące, ale, jaki to okazji.
Ale nikt nikogo nie zmuszał.
No też nie można to tak regulować, tak nie
wypadnie. Proszę, czy do projektu to chciałby jeszcze zabrać głos? W związku z tym, że nikt nie chce więcej zabrać głosu, żadnych wniosków nie słyszałem, przynajmniej nie
słyszałem. No to ja złożę wniosek. Jak no to tak, o ile można.
Jeżeli pan Wójt pozwoli zmienić na kolanie projekt uchwały, to...
No, dzisiaj powstał nowy zwyczaj, że w momencie głosowania składamy wnioski. To ja bym chciał złożyć wniosek właśnie do paragrafu 4, punkt 1. W punkcie, podpunkt 1, za nieobecność każdorazową na sesji zwyczajnej 50%. Punkt 2 by przyjął formę za każdorazową nieobecność na sesji nadzwyczajnej 30%. Punkt 3 przyjąłby brzmienie za każdorazową nieobecność na komisji, której radny jest członkiem 25%. A punkt 4 przyjąłby brzmienie punktu.
Panie radny, o czym pan mówi? Bo w punkcie paragrafie 4 jest ustęp 1 i 3 punkty.
Tak, ale dlaczego nie mogą być 4?
Czyli usystematyzuje pan.
Sesję rozdzielić na sedno.
Podpunkt 4 by przyjął brzmienie podpunktu 3, czyli za każdorazową nieobecność na wyznaczonym dyżurze przewodniczący rady. Myślnik 20%, to by zostało bez zmian. Nie jestem przewodniczącym, więc do cudzych pieniędzy nic mi do tego.
Proszę, czy jeszcze jakieś wnioski?
Ale ja zadaję pytanie, to jeśli ktoś będzie miał 120%, to można powiedzieć, zabrane do przechodzi następny miesiąc?
Nic nie chodzi na żaden miesiąc.
Nie wiem.
Jest 100% i 100% można zabrać, nic więcej.
No okej, okay, no ale co zresztą?
Dobrze,
jeśli mamy liczyć.
Jeszcze jakieś wnioski do tego projektu? Tak, rozumiem, że chciałbym złożyć wniosek do projektu, tak? Panie Dusz? Tak?
Ja? Nie, nie. Chciałem z pana radnego Darynkiewicza spytać, jeżeli jest kwota diety i odejmujemy 20%, no to uzyskujemy pewną kwotę i od niej jedziemy w dół.
Nie, bo tak mi chodzi o to po prostu, jakbyś tutaj miał zsumowane te procenty. No to nie można to inaczej rozdzielić?
No ale
wiesz, no, żeby to było jasne dla wszystkich,
co pan mówi, no to, to pan źle to tłumaczy, no bo jeżeli mamy 100% diety i odejmujemy 20%, otrzymujemy pewną kwotę. Od tej kwoty odejmujemy kolejny tam procent, no, a pan sumuje procenty...
Od tej samej kwoty, tak? To znaczy od kwoty już pomniejszonej.
No tak? Te
dobrze, no to jeśli tak, to dziękuję za tłumaczenie.
Nie odbywają, tak?
Okej, dziękuję.
Proszę.
To teraz widocznie przedtem nie zrozumiałem. Dziękuję, panie Piotrze.
Czy jeszcze jakiś wniosek do tego? Jeżeli nie ma, zarządzam głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Leszka Głąba, polegającym na zmianie potrąceń procentowych zaproponowanych przez radnego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść ręki. 3 osoby. Kto jest przeciw? Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? 3 osoby. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. W takim razie zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Pan głosuje, rozumiem, tak?
Nie, ja nagrywam.
Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Stwierdzam, że Wysoka Rada nie przyjęła uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to punkt wolne głosy informacji, tak? Nie na siebie, gdzieś zrobią rządowe. Proszę bardzo, otwieram ten punkt.
Ja, jeśli mogę.
Bardzo proszę.
Szanowni państwo, w tym punkcie chciałem przytoczyć państwu artykuł 60, który składa się z dwóch punktów. Punkt 1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Punkt 2. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo. I w punkcie 4. Zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Wyłączne prawo wójta. To tylko tyle w kwestii państwa dzisiejszych oficjalnych wypowiedzi w ramach klubu radnych i sytuacji, która zapanowała. Myślę, że tak nie było, czy nie jest, ale odnoszę wrażenie, że w kwestii głosowań później nad tymi uchwałami no jakoś wiąże to z nieporozumieniami związanymi z przyjęciem uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo.
No, proszę państwa, kolejny przykład na to, że mamy obecną panią mecenas. Niestety tutaj pan wójt wyręczył na koniec o przepisach prawnych. To jest pewne odpowiedź. Czy ktoś jeszcze chciałby wolnych głosów?
Czy ktoś ma jeszcze do mnie jakieś pytania, ponieważ muszę wyjść, mam umówione spotkanie.
Panie wójcie, ja mam propozycję, ponieważ od 2015 roku funkcjonuje ustawa o rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji daje możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Prosiłbym panie wójcie, aby przygotować projekt wzór uchwały o przygotowanie gminnego programu rewitalizacyjnego. To Rada ma taką inicjatywę. Prosiłbym o to, żeby taki projekt uchwały przygotować, o ile jeszcze go nie ma, bo ja nie pamiętam. Jeżeli jest, to proszę mnie poprawić.
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie środków Unii Europejskiej na projekt rewitalizacji. On już jest wprowadzony nawet do budżetu. Ta kwota, która tam jest, środki, zaraz tu dokładnie powiem, bo tutaj to mam, dotacje na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 29070, to było jakieś dwie sesje do tyłu, to jest właśnie na ten projekt rewitalizacji. Umowę chyba podpisaliśmy w tym tygodniu, albo w zeszłym, nie wiem już dokładnie, bo jest
tyle tego. Ale nie ma poprawki do budżetu, więc nie ma uchwały przyjętej.
Jak to wszystko zostanie opracowane, będziemy dalej procedować.
Rozumiem, że zostanie to przedstawione na razie.
Tak, tak.
Oczywiście, szanowni państwo, jak większość rzeczy, ja tylko jeszcze raz podkreślam, większe zainteresowania z państwa strony, a nie będzie takich wpadek. Tak jak jeszcze raz podkreślam, ja nie wyrażam zgody na dzisiejszą sytuację, w której państwo wnosicie na sesji poprawki do zmian w budżecie. To jest wyłączna kompetencja wójta, zwłaszcza proszę poczytać przepisy dotyczące nadwyżki budżetowej. Państwo uchwaliliście budżet i państwa to kompetencja. Jeszcze jedną rzecz, ponieważ tutaj obecny pan Piotr Hołoś pytał mnie, ile to gmin, gdzie tam mają przedstawicieli. Oczywiście to sprawdziłem. Rzeczywiście miasto Kępno, i chociaż nie miasto Kępno, ma 11 na 12 sołectw. Gmina Baranów ma wszystkie 11 sołectw, reszta gmin ma mniej sołectw niż zgłoszonych do tego Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Ja tu mam szczegółowe zestawienie, z tym, że jest jeszcze jeden warunek. No my nie możemy jako gmina, taki jest w regulaminie, składać więcej niż 3 wniosków, bo te wnioski muszą się zawierać kwotą od 10 do 30 tysięcy. Więc złożyliśmy na ten rok 2 takie wnioski na Mnichowice i Tabor Wielki oczywiście. Jeśli mieszkańcy Nowej Wsi Książęcej taką inicjatywę przejawią, to oczywiście też są wpisani do tego projektu, chociaż obecna Rada Sołecka i Sołtys nie za bardzo w tym kierunku chcą iść. Nie mam od nich żadnych sygnałów, żeby chcieli przystępować do tych projektów. I powiem tak, istotnym partnerem tutaj jest oczywiście Zebranie Wiejskie, jest uchwała Zebrania Wiejskiego, jest również sytuacja, w której należy na Zebraniu Wiejskim wyznaczyć lidera, który powinien jeździć na szkolenia, brać udział w spotkaniach i przygotowywać projekty. Jeśli, to jest moja deklaracja, inne sołectwa wyrażą taką ochotę, to oczywiście my im będziemy pomagać w organizowaniu tego. Jednocześnie, tak jak mówię, jest ograniczona ilość składania wniosków. Mam również nadzieję, że mimo że pan Piotr Hołoś nie jest już radnym powiatowym, no, interesuje się, jakie są dalsze losy chodnika na Pulko, bo kiedyś nam taki obiecywał. Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał skorzystać z możliwości.
Bardzo proszę, jeżeli pan.
Mam taką radę do zmiany poglądu z panem. Więc liczyłem się z tym, że pan mnie wróci do tematu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. I tak, proszę państwa, dokładnie wygląda to tak, że w Baranowie zgłoszonych jest do tego projektu 11 sołectw, w Kępnie 17, w Łęce Opatowskiej 9, w Perzowie 6 i tam 10. Z naszej gminy złożone są 3 i 3 sołectwa są uczestnikami tego projektu. Na na gminę, która uczestniczy w tym programie, nałożone są obowiązki. 4 obowiązki znaczące. I chciałem z tytułu tych obowiązków zapytać, jeżeli ten temat poruszamy. Mianowicie, muszę się podeprzeć do programu. 21 marca odbyła się w Poznaniu konferencja dotycząca środków z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jest fotorelacja z tej konferencji. Jest fotorelacja z tej konferencji. Wynika, że z tej fotorelacji, chyba że pan mnie tutaj poprawi, że nasza gmina na tej konferencji nie była reprezentowana przez żadnego przedstawiciela, choć jest to wymóg formalny i obowiązek uczestnika, aby brał udział w takim szkoleniu. Poza tym mówi pan wójt o powołaniu tego koordynatora, rzeczywiście nie wiem, jest naszej gminie powołany koordynator?
Tak, jest pan zastępca, tak.
Pan zastępca.
Tak, tak.
Trzecim obowiązkiem jest fundusz sołecki. Istnienie fundusz sołecki. No u nas ewentualnie w Tak. Nie. Ewentualnie inna forma pomocy, ale o funduszu sołeckim się mówi i w punktacji się. I w punktacji wniosku fundusz jest wyeksponowany, bo zawsze są do tego.
Także jeśli mogę panu powiedzieć.
Ale jeszcze nie zadałem pytania.
Dobrze, dobrze.
I do czego zmierzam? Wydaje mi się, że te miękkie programy, te programy nieduże, na które można uzyskać dofinansowanie, żeby do 30 tysięcy złotych.
Od 10 do 30.
Tak, do 30 tysięcy. To są programy, z których można z powodzeniem realizować tego typu zadania, jak rekultywacja tych wojsk, jak inne zadania, które mogą samorządy sołeckie mogą sobie zrealizować we własnym zakresie. I gdybyśmy w tym programie byli szeroko uczestnikami, nie byłoby dzisiaj problemu z tym, że w którymś sołectwie jest do wykonania jakiś kawałek boiska przyszkolnego, jest jakiś kawałek terenu rekreacyjnego. Wydaje mi się, że to są łatwe pieniądze. Jak się czyta na tej stronie Wielkopolskiej Rady Wsi, te projekty, na które uzyskano to finansowanie, to podam parę przykładów. No, ludzie naczynia pokupowali z tych projektów. To są naprawdę projekty łatwe do napisania. I można z tego tytułu te środki pozyskać i wydaje mi się, że wskazane by było, żeby jak najwięcej naszych sołectw było do tego programu włączone, a projekty, tak pan mówi, można złożyć maksymalnie 3.
Tak jest. To jest prawda. Tak jest. Szanowni Państwo, to co pan Piotr Tomoś powiedział, ogólnie rzecz biorąc, można przyjąć, tak? Tylko że my w tym roku złożyliśmy już 2 projekty, tak jak powiedziałem, na Mirowice i na Tabor Wielki. Tam między innymi też polega to na zagospodarowaniu centrum miejscowości. To zebrania wiejskie decydują, jakie mają być te zadania, nie my. Szkoda tylko, że Państwo nie bierzecie pod uwagę woli mieszkańców Weronikopola, Czermina i w ten sposób dzisiaj potraktowaliście tą zmianę uchwały budżetowej. Ja rzeczywiście sprawdziłem to. Rychtal zgłosił 10 na 10. Tylko sama ilość zgłoszonych sołectw nie świadczy jeszcze, że pisze się te projekty. Powiem w ten sposób. Staramy się wykorzystywać, zresztą tutaj wspólnie z Porozumieniu jesteśmy partnerami gminy Kępno, otrzymaliśmy już wiadomo z WRPO wsparcie na doposażenie i na tutaj informatyzację nie tylko urzędu i między innymi w ramach tego projektu będzie online można transmitować sesję, to tak woli wtrącenia, żeby mi było wygodniej. Ponieważ uważam, że mieszkańcy muszą zobaczyć i dowiedzieć się, co Państwo, jak ich reprezentujecie. A powiem, to tutaj już było uwypuklone na ostatniej sesji. To po prostu nieraz jest wstyd i dziwię się panu Lemanikowi Romanowi, dziwię się tym radnym, którzy byli w zeszłej kadencji radnymi, że teraz nagle mówią, że oni o niczym nie wiedzieli, bo jest jeszcze jeden dokument. Państwo pracujecie, my również, na WPF-ie. Tam są wpisane drogi gminne. I jak Państwu zależało na jakichś drogach, trzeba je było tam wpisać. A nie patrzeć tylko, że wójt z Wami tego nie skonfrontował, nie przedstawił Wam. Jesteście Państwo niestety z brakiem zainteresowania ze swojej strony. Niestety zawsze o 2 kroki za nami. Ja nie będę patrzył i mam tylko, aż Wy za nami nadążycie. A powiem tylko tyle. Zgłaszam to od zawsze, jeżeli tu występuję, zgłaszam. Róbcie komisję, spotykajmy się, omawiajmy rzeczy. W tej atmosferze dopuściliście się Państwo dzisiaj rzeczy, która się jeszcze nie zdarzyła w tej gminie. Świadomie zrezygnowaliście z dofinansowania ponad 100 tysięcy plus, bo to też była poprawka do budżetu na tą centrum miejscowości, tak? Na tą rewitalizację. Państwo, nie wiem, czy macie świadomość tego, co się...
Nie, to nie było teraz. To było
przedtem, ale choćby to dofinansowanie. Tutaj mówimy o projektach, o ilości projektów. Tutaj pan Piotr Hołoś namawia do jeszcze większej intensywności. Oczywiście to wymaga tutaj zaangażowania mieszkańców, bo my za nich wszystkich nie zrobimy. Są sołectwa, że tak, że jest to zaangażowanie, są, że nie ma. Ale szanowni państwo, nie może być tak, że państwo tak naprawdę, nie znając do końca przepisów, ja wyrażam zawsze swoje protesty, że się na to nie zgadzam, nie wyrażam zgody, nie będę zmieniał tych uchwał do poprawek do budżetu. Państwo macie oczywiście prawo ich nie przyjąć, ale to musicie brać na swoją odpowiedzialność, że dzisiaj nie mówimy o kwocie 10-30 tysięcy, pan Piotr wyszedł? O kwocie 10-30 tysięcy, bo można było więcej, lepiej. Dzisiaj państwo tak naprawdę skreśliliście 116 tysięcy. Musicie mieć tego świadomość. A te moje nagrywanie nie było przypadkowe, ponieważ mieszkańcy muszą się o tym dowiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. I tylko tyle, przepraszam bardzo, ale jeszcze takiej sytuacji w tej gminie chyba od 90. Nie wiem, od kiedy pani pracuje?
Od 89.
Od 89. Była taka sytuacja? No, więc jest, zawsze jest po raz pierwszy. Ponoć najbardziej bolesny. Nie wiem, zastanawiam się, co państwo teraz z tym zrobicie. Dziękuję.
Również dziękuję za jak zwykle bardzo wyczerpującą wypowiedź. Jeżeli są jeszcze jakieś, kto chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Jeżeli nie ma więcej głosów, zamykam sesję. Dziękuję bardzo. Thank you.